Zmieniamy temat, przenosimy się teraz do Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo Tęcza. W tym roku po raz pierwszy odwiedziłam siedzibę tęczy. Przed budynkiem zobaczyłam piękny ogród, a w nim mamy z dziećmi podopiecznymi tęczy. O tym ogrodzie przez kilka lat rozmawiałyśmy z Alicją Złotucho, prezesem tęczy.
Od 3 lat tworzymy ścieżkę edukacyjno-ekologiczną. Ten ogród powstał w wyniku właśnie chęci zabezpieczenia rodziców i dzieci, które są pod naszą opieką, aby w te słoneczne dni od wiosny do jesieni mogły przebywać na świeżym powietrzu. I co roku rośliny dosadzamy, przesadzamy, wprowadzamy jakieś innowacje w tym ogrodzie, no ale muszę tutaj przyznać, że to wszystko jest możliwe dzięki dofinansowaniu z Funduszu Ochrony Środowiska oraz z Urzędu Miasta za Ochronę Środowiska. Pan dyrektor Adamczyk bardzo nam tutaj sekunduje, pomaga w każdym calu. Dobrze, że jeszcze ma dla nas cierpliwość, bo ja tam co roku jestem gościem w tym wydziale, no ale tak jak pani widzi, otoczenie Betanii bardzo się zmienia i myślę, że jest to piękne w tej chwili miejsce do tego, aby każdy, kto chce odpocząć, mógł przysiąść na ławeczce i mógł podziwiać. Wzruszyłam się ostatnio sytuacją, kiedy córka, już dorosła pani, około 50-letnia, ze swoją mamą staruszką stała koło rododendronów i koło tego nasypu z roślinami. I pani starsza płakała. Pytam się, dlaczego pani płacze? Bo mówi, tak jestem zachwycona, że mogę wyjść, mówi, do takiego ogrodu i mogę po prostu podziwiać rośliny, bo tak, mówi, w ogóle nigdy nie miałam takiej okazji, dlatego że właśnie jestem unieruchomiona na tym wózku. Wczoraj też miałam tutaj mamę sąsiada, który został porażony prądem i nie ma ręki i bardzo mocno jednak został poszkodowany w wyniku tego wypadku. I stał też, oglądał te rośliny. No patrzę ze wzruszeniem, że ludzie przychodzą, oglądają i są wzruszeni, że tyle pięknych roślin w jednym miejscu się znajduje.
Ile ławek stoi tutaj przed tęczą?
W różnych miejscach. Przed tęczą jest 5 ławeczek. Ale na placu zabaw następne 5. No niestety ja bym przeznaczyła cały plac na rośliny, ale musimy mieć miejsca parkingowe i tam, gdzie mogłam, tam zrobiłam nasadzenia. Tam, gdzie muszą być miejsca parkingowe i tak przychodzą osoby, czasami się wykłócają, że tych miejsc jest za mało, a czasami by chciały schodami wjechać prosto do rejestracji. No ale tak to po prostu już dzisiaj jest, że jak się ma dziecko niepełnosprawne, no to wiadomo, że jak się go odbiera z przedszkola, to trzeba jednak tym samochodem blisko podjechać.
Zapytałam o te ławeczki, bo te ławeczki w połączeniu z tą piękną zielenią tworzą jeden z piękniejszych ogrodów w mieście.
No ja przyznam szczerze, że spotykam się z takim powiedzeniem, że po co jechać do ogrodów dendrologicznych, jak ten ogród dendrologiczny jest tutaj na Wawrzyniaka 7a. Więc bardzo się cieszę. No, trochę kosztuje nas pracy, bo wiadomo, że to trzeba pielęgnować rośliny i ciągle w nie inwestować, no, ale widok kompensuje wszystko.
Ale to jeszcze nie koniec pracy w tym ogrodzie.
Nie koniec. Oczywiście, że mamy jeszcze wielkie plany. W tej chwili wykańczamy plac zabaw dla dzieci. Chcemy utwardzić podłoże, które spowoduje to, że nie będzie kurzyć się w miejscach przyjazdu samochodów. No mam nadzieję, że ten utwardzony teren też będzie łatwiej dostępny dla wózków, bo wszystkie dzieciaczki, które się poruszają na tych wózkach, no muszą mieć jakąś taką dostępność. Ciągle mamy małe środki na to, żeby zrobić wedle marzeń, czyli zrobić polbruk dookoła naszego obiektu. Może kiedyś to się ziści. No wszystko robimy, żeby było jak najpiękniej i jak najprzyjaźniej dla naszych podopiecznych, ale też dla osób odwiedzających to miejsce, ten ogród, który stworzyliśmy.
Tym bardziej, że dbają również osoby niepełnosprawne.
Tak, dbają o zieleń dzieci z niepełnosprawnością.
Dzisiaj podlewał kwiaty,
tak,
młody
tak,
człowiek,
tak,
niepełnosprawny.
Tak. Bardzo, bardzo ich ten ogród uszczęśliwia, tak bym powiedziała, bo nie tylko mogą mieć prowadzone tam zajęcia, ale właśnie uczą się tych wszystkich gospodarskich prac, pielęgnacji roślin. No i dużo pracuje sama prezes, więc bardzo proszę o uszanowanie tej pracy, bowiem no, każda roślina to życie. To jest terapia dla wszystkich, bowiem ta paleta barw, które roztaczają rośliny, jest po prostu przepiękna. Takie są nasadzenia, że w każdym okresie wiosna, lato, jesień będą kwitły inne rośliny. Najpierw kwitły wiosenne, teraz już kończą kwitnie rododendrony, za chwileczkę lawenda. Wszędzie się rozgości, jak widziała Pani, są pola lawendy. Już widzę, że pąki mają hortensje, ale hortensje mamy takie od wczesnych do późnych. No właściwie rzeczywiście mamy bardzo dużo roślin. Trudno mi wymienić nawet ile, ale samych tuj to jest kilkaset.
To przyjazne miejsce, to stało się przyjaznym miejscem dla osób niepełnosprawnych i dla dzieci, które przywracacie do w miarę pełnej sprawności, bo może nie do końca, to nie zawsze się udaje. Ilu macie w tej chwili podopiecznych?
Ja bym musiała podzielić na placówki. Dlatego, że każda placówka jak gdyby opiekuje się osobną grupą beneficjentów. Jeżeli chodzi o przedszkole, mamy komplet 28 dzieci. Od września 5 miejsc zostanie zwolnionych i prowadzimy nabór. Ogłaszamy nabór dla dzieciaczków z niepełnosprawnością. Jeżeli oczywiście będą miały dokumenty, orzeczenie o kształceniu specjalnym kwalifikujące do naszego przedszkola specjalnego, to z przyjemnością zaopiekujemy się takimi dziećmi. Muszę tu podkreślić, że opieka jest zupełnie za darmo. Dzieci nawet nie płacą za wyżywienie. Oprócz oczywiście opieki przedszkolnej, edukacyjnej jest cała paleta pomocy psychologiczno-pedagogicznej u najlepszych specjalistów. Także śmiem twierdzić, że dla dzieci z niepełnosprawnością lepszego przedszkola w Szczecinie nie ma. Jesteśmy naprawdę, może to za dużo powiedziane, ale takim przedszkolem elitarnym, jeżeli chodzi o te dzieciaczki, którym chcemy pomóc i którym pomagamy zresztą. Jeżeli chodzi o środowiskowy, tą samą pomocy, 21 miejsc, komplet dzieci, właściwie osób dorosłych, bo to są osoby po 18 roku życia. Jeżeli chodzi o placówkę leczniczą, w tej chwili w opiece mamy około 150 maluszków od 0 do 3 roku życia. Jeżeli chodzi o wczesne wspomaganie rozwoju, około 105 dzieci, którymi się opiekujemy w tej chwili. W ramach dotacji oczywiście, może pokrótce dotacje, które mamy. Dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Mamy 90 beneficjentów, czyli 90 dzieciaków w różnych grupach wiekowych. Miasto we wczesnej interwencji w rehabilitacjach w placówkach jest około 50 beneficjentów. Napisaliśmy do marszałka projekt około 30 maluszków na wczesną interwencję. Także jak widzicie Państwo, bardzo dużo dzieci pod opieką się znajduje. Oczywiście dzieci, które są w placówce leczniczej i we wczesnym wspomaganiu rozwoju, po uzyskaniu dobrych jak gdyby tutaj wyników terapii, nas opuszczają i w to miejsce wchodzą następne dzieciaczki. Także cały czas trwa rotacja. Najlepsze efekty uzyskują oczywiście maluszki i dlatego ta wczesna interwencja jest naszym takim oczkiem w głowie, bo wiemy, że tym maluszkom możemy najbardziej pomóc, aczkolwiek pomagamy wszystkim dzieciom i wyniki terapii są, powiedziałabym, więcej jak zadowalające, bo nie chodzi o to, że dziecko niepełnosprawne postawimy na nogi, ale jeżeli dziecku się nie pogarsza, a wiadomo, że jak siedzi na wózku, to następuje ta degradacja motoryczna, to jeżeli my zachowujemy tą sprawność i ona nie cofa się do tyłu, to już jest wielki sukces.
Co jest dla Was w tej chwili największym problemem? Czy czujecie się docenieni przez donatorów i przez instytucje, do których zwracacie się o granty?
Ja myślę, że jesteśmy organizacją, która, ponieważ działa od wielu lat, która wypracowała sobie pewne standardy i jest postrzegana jako ta, która rzeczywiście rehabilituje dzieci nie tylko ze Szczecina, ale z całego regionu. Na pewno jest nam łatwiej niż innym organizacjom, bowiem też posiadamy umiejętności pozyskiwania środków, jeżeli chodzi o granty. Umiemy po prostu pisać wnioski, umiemy je realizować, umiemy rozliczać, co jest w chwili obecnej wielką sztuką, bo procedury są coraz bardziej trudne do przejścia przez organizacje i nie wszystkie organizacje mogą sięgnąć po ośrodki, które są oferowane, na przykład przez ośrodki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. To są programy już takie dla takich zaawansowanych, chociaż widzę, że gdzieś tam jest światełko w tunelu, że prawdopodobnie będzie tutaj też ukłon w kierunku tych organizacji, które może mniej sobie radzą, może są z mniejszych miejscowości. Zobaczymy, jak to będzie. Przyznam szczerze, że z jednej strony nie możemy narzekać na to, że jesteśmy doceniani, bo jesteśmy, my to widzimy, cieszymy się tutaj szacunkiem, ale z drugiej strony może ten system, który w jakiś sposób finansuje takie organizacje jak nasza, gdzie przecież jesteśmy zakładem pracy, zatrudniamy na umowę o pracę, on tutaj jest niedoskonały i może trzeba byłoby się zastanowić nad tym, czy organizacja, która prowadzi zakład pracy, nie powinna być troszeczkę w inny sposób finansowana, aczkolwiek zgodnie z przepisami, bo przecież my musimy działać zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie.
Czyli z jednej strony jesteście organizacją, stowarzyszeniem, ale z drugiej strony prowadzicie działalność gospodarczą trochę.
No, właściwie działalności gospodarczej nie prowadzimy, aczkolwiek jesteśmy pracodawcą. W tej chwili zatrudniamy 70 osób, właściwie nawet ponad 70 osób na różne umowy, ale około 60 mamy pracowników na umowę o pracę, czyli to już jest zakład, który jest liczący w Szczecinie i myślę, że tak należy na to spojrzeć, a przy okazji rehabilitujemy bardzo wiele dzieci, o których wspomniałam wcześniej i potrzeby są znacznie większe niż nasze możliwości, no ale tak jak mówię, musiałyby powstawać jeszcze inne ośrodki, które częściowo chciałyby nieodpłatnie dzieci rehabilitować, bo powstają ośrodki rehabilitacyjne, no ale to są niepubliczne jednostki, które rehabilitują za odpłatnością. W związku z tym ta dostępność rodziców tak czasami jest po prostu utrudniona.
Jakiej jeszcze placówki brakuje, żeby dopełnić systemu?
Myślę, że bardzo brakuje opieki takiej stacjonarnej dla osób już dorosłych, też dla dzieci, których rodzice na przykład znajdują się w trudnej sytuacji, bo muszą iść na przykład do szpitala. Myślę tutaj oczywiście o dzieciach i osobach z niepełnosprawnością. Tej opieki po prostu nie ma. I to jest
czyli
chyba,
hotel, tak? Swoisty?
Może nawet nie hotel. Ja myślę, że taki dom pomocy społecznej połączony z hotelem, taka placówka, gdzie z jednej strony znalazłyby miejsca dzieci, tych rodziców, którzy nie są w stanie już się tymi dziećmi opiekować, a z drugiej strony takie miejsce, gdzie na jakiś taki krótki czas dziecko mogłoby trafić, a później wrócić do rodzica. Tych placówek po prostu nie ma. Nie ma.
A podjęłaby się Pani organizacji takiego przedsięwzięcia?
Nie wiem.
Kiedyś Pani powiedziała, że już koniec.
Nie wiem, czy bym się podjęła. To jest bardzo trudny temat. Tutaj musiałoby się zaangażować wiele podmiotów, wiele instytucji, bo to jest stworzenie takiego obiektu, wyremontowanie to jest jedno, ale poprowadzenie, zdobycie środków na prowadzenie takiej placówki to zupełnie inna melodia. Wydaje mi się, że po tych doświadczeniach, które ja przechodząc tutaj pozyskałam, wydaje mi się, że byłoby to chyba bardzo trudne, dlatego że w obecnej placówce, żeby tą placówkę utrzymać, musieliśmy utworzyć kilka podmiotów, które składają się na finansowanie tejże placówki. Natomiast gdyby to był tylko dom pomocy społecznej, z tych środków, które ewentualnie byłyby dostępne, no byłoby chyba to bardzo trudne.
Czyli albo zrealizuje to zadanie gmina, albo inna organizacja.
Ja myślę, że organizacja mogłaby się podjąć, gdyby po prostu zmieniły się przepisy finansowania takich domów pomocy społecznej. To wtedy tak. No ja widzę teraz po naszym środowiskowym domu samopomocy, że co roku jest wzrost jak gdyby kwot na opiekę na jednego uczestnika. To powoduje, że ten środowiskowy dom zaczyna się bilansować, czyli no można utrzymać zgodnie z wymogami placówkę, bo jest więcej po prostu środków i myślę, że na dom pomocy społecznej również może doczekamy się przepisów, które umożliwią organizacjom podjęcia się takich działań. To są działania bardzo poważne, bo to przecież jest opieka nie tylko w dzień, ale i w nocy. To są służby, które muszą pracować w turnusie, więc no, pełna odpowiedzialność za zdrowie i życie podopiecznego w każdym właściwie calu. Także oczywiście, no, gdyby to była komercyjna placówka taka, gdzie podopieczni płacą, byłoby łatwiej. Tylko czy takie dziecko, które zostaje same na tej rencie czy emeryturze po rodzicu, czy stać byłoby na to, żeby wnosić wszystkie środki do takiego domu pomocy społecznej?
Taką działalność prowadzi Psoni w Policach, gdzie zostało wybudowanych kilka mieszkań chronionych, w których mieszkają dorośli podopieczni tego stowarzyszenia, więc rozwiązania są wzorce, trzeba tylko znaleźć takie, które będzie pasowało do Szczecina.
Ja myślę, że nie dla każdego dzieciaka dorosłego, dorosłej osoby jest mieszkanie chronione. No niestety, myślę, że są takie dzieci z czterokończynowym porażeniem mózgowym, że mieszkanie chronione chyba tutaj nie jest najlepszym rozwiązaniem. rozwiązaniem. Tutaj jest potrzebna bardzo taka specjalistyczna opieka, bo inaczej te dzieci po prostu samodzielnie nie zafunkcjonują. Więc ja myślę, że skoro w tej chwili mówi się o tym systemie wspomagania osób z niepełnosprawnością, to i te domy pomocy społecznej i też takie osoby, które są zupełnie niesamodzielne, będzie się brało pod uwagę i to, jak należałoby się nimi opiekować. Myślę, że jest dużo organizacji, które konsultują te przepisy. Myślę, że są specjaliści, którzy wiedzą, jak to wygląda. Mam nadzieję, że doczekamy się kiedyś, nie wiem jak szybko, ale kiedyś.
Musimy szybko.
Takiej opieki, że matki nie będą się bały starzeć i chorować, bo nie będzie miał się kto dzieckiem zająć.
Czyli jesteśmy na początku drogi tak naprawdę.
Myślę, że tak, że to, co się udało zrobić do tej pory, no jest o niebo lepiej niż było jeszcze ileś tam lat wstecz, ale myślę, że jeszcze jest dużo do zrobienia.
Mówimy o tych placówkach dla osób dorosłych. Wspominała Pani kiedyś o żłobku dla dzieci niepełnosprawnych. Czy to w ogóle ma szansę zafunkcjonowania?
Myślę, że tak. Myślę, że może nie dla samych dzieci z niepełnosprawnych, ale powiedzmy jakichś żłobków takich integracyjnych, gdzie jest jakiś oddział, gdzie opiekę znajdą dzieci z niepełnosprawnością, tylko no, musiało być chyba podobne utrzymanie tych żłobków jak przedszkoli, bo na dzieciaczka z niepełnosprawnością musi być odpowiednia dotacja, bowiem opieka nad takim dzieciątkiem jest zupełnie więcej wymagająca. Potrzebne są służby takie, które będą czuwały nad dzieciaczkiem, bo przecież taki dzieciaczek sprawia więcej trudności w opiekuńczo-wychowawczych niż dziecko zupełnie zdrowe.
Czyli zaczęliśmy budować system, jesteśmy na początku drogi, dużo jeszcze do zrobienia przed nami, ale właśnie albo przed organizacją pozarządową, albo przed samorządem, bo te rozwiązania muszą się pojawić.
Trudno mi powiedzieć, kto będzie to robił. Wszystkie działania, i wiem to z autopsji, są niestety bardzo drogie. Na pewno organizacja pozarządowa sięgnie po różne źródła, jeżeli chodzi o finansowanie. Gmina oczywiście ma swoje ustalone źródła. Nie wiem, komu łatwiej. Pewnie muszą być zaangażowane obie strony, bo organizacja pozarządowa bez gminy no nie do końca jest sobie w stanie sama poradzić, ale z drugiej strony, jeżeli już ta gmina się zaangażuje, tak było w naszym przypadku tutaj, gmina nam pomogła, no ale dzięki temu nasza organizacja prowadziła środek, z którego też się cieszy gmina, bo ma na swoim terenie bardzo dobrą placówkę terapeutyczno-rehabilitacyjną. I jeżeli te oba podmioty, organizacje pozarządowe i gmina dogadają się, to myślę, że może wyjść z tego coś dobrego, może powstać jakiś bardzo dobry ośrodek, czy żłobek, czy ośrodek pomocy społecznej. No to jest tylko kwestia, tak jak mówię, zaufania sobie nawzajem i zaangażowania się bardzo ze strony organizacji pozarządowej, bo prowadzenie takiego ośrodka nie jest prostą sprawą.
O działalności Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo Tęcza mówiła Alicja Złotucho.